Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nina Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Five Stages of Collapse Survivor's Toolkit to książka Dmitriego Orlowa, opublikowana w 2013 roku przez New Society Publishers. Jest to esej z pogranicza analizy społecznej, ekonomii politycznej i literatury przygotowawczej. Autor, urodzony w Leningradzie amerykański pisarz i inżynier. Wykorzystuje m.in. obserwacje rozpadu Związku Radzieckiego, aby opisać możliwy proces dezintegracji współczesnych społeczeństw przemysłowych. Nie przedstawia upadku jako jednego nagłego wydarzenia. Proponuje raczej model pięciu następujących po sobie utrat zaufania do finansów, rynku, państwa, własnej grupy społecznej i w końcu do podstawowych norm kulturowych. Celem książki nie jest precyzyjne przewidywanie dat ani budowanie uniwersalnej prognozy dla każdego kraju. Orlow analizuje, jak zmieniają się codzienne możliwości ludzi, gdy zawodzą instytucje i sieci dostaw. Łączy krytykę zależności od długu, energii i globalnego handlu z pytaniem o praktyczne przystosowanie, samowystarczalność oraz znaczenie trwałych relacji lokalnych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, pięć etapów jako mapa stopniowej utraty zaufania. Najważniejszym narzędziem książki jest pięciostopniowy model rozpadu. Orlow wyróżnia upadek finansowy, handlowy, polityczny, społeczny i kulturowy. Każdy etap oznacza nie tylko pogorszenie wskaźników gospodarczych, lecz przede wszystkim utratę wiary w określoną obietnicę organizującą normalne życie. W pierwszym przypadku przestaje działać przekonanie, że przyszłe zobowiązania zostaną spłacone, a pieniądz i instytucje finansowe zachowają wiarygodność. Następnie słabnie ufność, że rynek zawsze dostarczy potrzebne towary. Kolejno eroduje oczekiwanie, że państwo rozwiąże problemy obywateli. Potem, że wsparcia udzielą najbliższe grupy, a na końcu, że wspólne normy ograniczą rywalizację wszystkich przeciw wszystkim. Taki układ odróżnia książkę od prostych scenariuszy katastroficznych. Autor nie zakłada, że wszystkie dziedziny życia muszą zawalić się tego samego dnia. Pokazuje natomiast zależności między instytucjami. Kryzys banków może zakłócić handel, zakłócenia handlu mogą ograniczyć zdolność państwa do działania, a słabe państwo zwiększa presję na rodziny i społeczności. Model ma charakter interpretacyjny, nie jest pewnym harmonogramem dziejów. Jego wartość polega na uporządkowaniu pytań o to, jakie zasoby, relacje i nawyki stają się ważne na różnych etapach destabilizacji. Po drugie, upadek finansowy i handlowy jako problem realnego zaopatrzenia. Orlow szczególnie mocno rozróżnia sferę finansową od sfery materialnej. Upadek finansowy zaczyna się wtedy, gdy kredyt, zadłużenie i wyceny aktywów tracą wiarygodność. Sam w sobie nie musi od razu oznaczać braku żywności czy energii, ale może uruchomić serię skutków, które do tego prowadzą. Gdy banki i płatności przestają sprawnie pośredniczyć w wymianie, przedsiębiorstwa mają trudność z zakupem materiałów, opłaceniem transportu i utrzymaniem zapasów. Wówczas kryzys przechodzi w upadek handlowy, międzynarodowe łańcuchy dostaw, handel detaliczny i regularna dostępność produktów zaczynają zawodzić. Autor podważa wygodne założenie, że rynek automatycznie uzupełni każdy niedobór. W gospodarce silnie zależnej od paliw, importu, kredytu i wyspecjalizowanej logistyki sprawność dostaw wymaga stabilnej sieci wielu podmiotów. Jeżeli sieć zostanie przerwana, lokalna obecność pieniędzy nie gwarantuje dostępu do dóbr. Z praktycznego punktu widzenia książka kieruje uwagę na potrzeby podstawowe oraz na zdolność funkcjonowania przy ograniczonych usługach. Nie chodzi wyłącznie o gromadzenie zapasów. Równie istotne są umiejętności naprawy, ograniczanie zależności od odległych dostawców, znajomość lokalnych źródeł żywności i tworzenie relacji opartych na użytecznej wymianie. To analiza materialnych warunków życia, a nie jedynie krytyka polityki pieniężnej. Po trzecie, polityczny rozpad legitymizacji państwa i granice oczekiwania pomocy. W trzecim etapie Orlow opisuje upadek polityczny jako utratę przekonania, że władze są zdolne i skłonne zapewnić podstawową ochronę oraz porządek. Nie utożsamia tego po prostu ze zmianą rządu, ostrym sporem partyjnym czy niepopularnością konkretnych polityków. Chodzi o głębszy kryzys legitymizacji, w którym instytucje publiczne nie potrafią skutecznie reagować na narastające problemy zaopatrzenia, bezpieczeństwa i administracji. Państwo nowoczesne opiera się na dochodach, sprawnej biurokracji, infrastrukturze oraz społecznej zgodzie na reguły. Jeżeli wcześniejsze załamania osłabiają gospodarkę i przepływy materialne, utrzymanie tych funkcji staje się trudniejsze. Autor ostrzega przed biernym oczekiwaniem, że centralne rozwiązania przywrócą dawną normalność. Nie jest to jednak argument za chaosem jako czymś pożądanym. To wskazanie, że odporność obywateli nie powinna całkowicie zależeć od instytucji działających daleko od ich codziennego życia. W tym miejscu praktyczny wymiar książki dotyczy rozpoznania własnych zobowiązań i ograniczeń. Warto rozumieć, od jakich usług publicznych zależy gospodarstwo domowe, jakie formalne procedury mogą zawieść oraz które sprawy da się organizować lokalnie. Perspektywa Orlowa jest celowo sceptyczna wobec politycznych obietnic. Jej ograniczeniem pozostaje szerokie uogólnienie, ponieważ państwa różnią się zasobami, strukturą społeczną i zdolnością reagowania na kryzysy. Po czwarte, społeczny upadek ujawnia znaczenie więzi, reputacji i wzajemności. Czwarty etap, upadek społeczny, dotyczy sytuacji, w której zawodzą także nieformalne sieci wsparcia. Orlow wiąże go z utratą wiary, że własna grupa, sąsiedzi, rodzina lub lokalna wspólnota będą w stanie zapewnić pomoc. To ważne rozróżnienie, ponieważ wiele porad przygotowawczych kończy się na indywidualnym gromadzeniu zasobów. Książka podkreśla, że samotna jednostka pozostaje zależna od innych ludzi w sprawach bezpieczeństwa, opieki, żywności, informacji i napraw. Zarazem autor nie romantyzuje społeczności. Gdy zasobów jest mało, a napięcie rośnie, grupy mogą zamykać się na obcych, wyczerpywać swoje możliwości i przekształcać pomoc w konflikt. Dlatego odporność społeczna nie powstaje automatycznie w chwili kryzysu. Wymaga wcześniejszej znajomości, reputacji, praktyk współpracy i realnych kompetencji, które można zaoferować innym. W polskim kontekście łatwo dostrzec ogólną wagę takich mechanizmów w doświadczeniach niedoborów, nieformalnej wymiany i pomocy sąsiedzkiej z późnego okresu PRALE. Choć książka nie jest analizą polskiej historii, Orlow kieruje uwagę od abstrakcyjnego hasła wspólnota ku konkretnemu pytaniu, czy relacje są zdolne przetrwać presję materialną. Przygotowanie oznacza więc także uczenie się współdziałania, ograniczanie izolacji oraz budowanie zaufania przed kryzysem, a nie traktowanie ludzi wyłącznie jako zagrożenia lub narzędzia przetrwania. Na koniec upadek kulturowy, adaptacja i kontrowersje wokół nieuchronności. Ostatni etap w modelu Orlowa to upadek kulturowy, rozumiany jako zanik wiary w podstawową ludzką solidarność i wspólne normy. Jest to najbardziej skrajna część schematu, ponieważ dotyczy nie tylko instytucji, lecz sposobu, w jaki ludzie interpretują siebie nawzajem. Gdy znika zaufanie, że inni będą przestrzegać minimalnych zasad, rośnie skłonność do działań krótkoterminowych, izolacji i rywalizacji. Autor przedstawia ten etap jako ostrzeżenie przed społeczeństwem, w którym więzi oraz wzajemne obowiązki nie są już wystarczającym zabezpieczeniem. Jednocześnie książka nie ogranicza się do opisu degradacji. Jej przewodnim pytaniem jest to, jakie adaptacje mają sens, gdy odzyskanie wcześniejszego poziomu złożoności nie jest możliwe. Stąd nacisk na skromniejsze potrzeby, praktyczne umiejętności i lokalne układy współpracy. Najbardziej dyskusyjne założenie Orlowa brzmi jednak, że szeroki upadek jest zasadniczo nieunikniony. Taka teza nadaje analizie konsekwencje. Ale ogranicza miejsce na alternatywne scenariusze reformy, różnice regionalne, zdolność instytucji do odbudowy oraz nierówny przebieg kryzysów. Czytelnik powinien więc traktować 5 etapów jako prowokujący model myślowy, a nie naukowo potwierdzoną przepowiednię. Siłą książki jest zmiana perspektywy z ratowania abstrakcyjnego systemu na ocenę warunków, w których ludzie mogą zachować sprawczość i wzajemne zobowiązania. Podsumowując, książka będzie najbardziej użyteczna dla czytelników zainteresowanych kruchością gospodarki, opartej na długu, globalnych dostawach i wysoko wyspecjalizowanej infrastrukturze. Sięgnąć po nią mogą osoby badające odporność lokalną, przygotowanie na zakłócenia, historię rozpadu Związku Radzieckiego oraz krytykę założenia. Że instytucje i rynek zawsze szybko wracają do równowagi. Nie jest to natomiast lektura dla kogoś, kto szuka neutralnej prognozy ekonomicznej. Szczegółowego podręcznika reagowania kryzysowego albo empirycznego dowodu na nieuchronność globalnego załamania. Orlow formułuje mocną, pesymistyczną diagnozę i świadomie buduje dalsze rozważania na przyjęciu tej diagnozy. Jej wartość intelektualna leży w zmuszeniu odbiorcy do rozdzielenia finansowych symboli bogactwa od fizycznej dostępności dóbr, usług i relacji społecznych. Praktyczną korzyścią jest uporządkowanie przygotowań wokół zależności, które zwykle pozostają niewidoczne w stabilnych czasach dostępu do żywności, transportu, sieci pomocy i własnych kompetencji. na tle wielu książek survivalowych. Wyróżnia ją mniejsza koncentracja na indywidualnym ekwipunku, a większa na sekwencji zanikania zaufania społecznego. Na tle ogólnych książek o katastrofach odróżnia ją pięciostopniowa rama, która łączy finanse, handel, władzę i kulturę. Najlepiej czytać ją krytycznie. Porównując jej twierdzenia z różnorodnością rzeczywistych doświadczeń kryzysowych, lecz nie ignorując trafnego pytania o to, co podtrzymuje codzienne życie. Gdy złożone systemy zawodzą. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Dmitry Orlow, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.